Godzina 16.05, Radio Wnet, Antoni Opaliński. Przed chwilą słuchaliśmy fragmentu ścieżki dźwiękowej z filmu Władca Pierścieni. To była muzyka jeźdźców Rohanu, czyli muzyka wielkich przestrzeni i wolnych ludzi, bo też i o wielkich przestrzeniach i wolnych ludziach będziemy dzisiaj rozmawiać, chociaż nie z filmu, tylko z historii. W studiu dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor opracowań z dziedziny geopolityki, ekspert od spraw geostrategicznych. Autor, bardzo ważny już chyba wszyscy dzisiaj, którzy się tymi sprawami interesują, wiedzą, książki Pacyfik i Eurazja o wojnie, jedną z najważniejszych książek schyłkowej III RP. Miejmy nadzieję, że schyłkowej. Proszę Państwa, jesteśmy na 87,8 FM, jesteśmy jeszcze przez jakiś czas, może będziemy i dłużej. To nasze okazjonalne nadawanie przez ten miesiąc związane było ze 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego i różne nasze audycje też ze 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego mają pewien związek. Dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać. Józef Piłsudski był chyba ostatnim politykiem, który myślał, jeśli chodzi o polską przestrzeń, o polskie miejsce w świecie, w kategoriach wielkich przestrzeni, w kategoriach wielkiej geopolityki i w kategoriach odziedziczonej po poprzednich wiekach naszej roli na wschodzie. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym właśnie, o polskim miejscu w Europie i o też polskim teatrze działań wojennych.
Tak, to rzeczywiście wielki temat. Na dodatek dzięki prowadzącemu mamy przed sobą mapę Rzeczpospolitej w różnych odsłonach dziejowych. Nawet tutaj mamy przestrzenie zaznaczone za Dnieprem, na dodatek dolnym i górnym biegiem, które w jakimś krótkim okresie należały do Rzeczypospolitej, tego wielkiego konstruktu geopolitycznego, organizującego przestrzeń na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim. I chyba rzeczywiście w kontekście Piłsudskiego trzeba o tym porozmawiać, dlatego że ten chłopak z Łowa, można powiedzieć, że rzeczywiście tę przestrzeń czuł. No, nic dziwnego, będąc urodzonym na kresach Rzeczpospolitej, na tym głównym kierunku białoruskim, można powiedzieć operacyjnym, mówiąc trochę bardziej współczesnym językiem, ale Piłsudski całkowicie by go dobrze rozumiał. Nazwałby go może poleskim albo centralnym kierunkiem operacyjnym Polskiego Teatru Wojny. Urodził się w miejscu, w którym czuł to, myślę, w każdej zmianie pór roku, że ta Europa Zachodnia, której rzeźba jest inna, jest więcej gór, można powiedzieć zakrętów, dolin, więcej organizmów politycznych, morze, ocean wciska się różnymi cieśninami, zatokami w przestrzeń lądową. Ta Europa Zachodnia, ta rzeźba terenu charakterystyczna dla Europy Zachodniej się kończy i powoli przechodzi w wielką masę lądu Eurazji, charakterystyczną dla dużych przestrzeni, dużych formacji, płaskości, równinności, centralizacji władzy. Tak? I to tym przejściem między Europą Zachodnią, charakterystycznym wyglądem tego terenu Europy Zachodniej a Europy Wschodniej, jest właśnie pomost bałtycko-czarnomorski, którego dzieckiem na pewno był Piłsudski. I to widać w jego koncepcjach rozstrzygnięć na wschodzie, które tak naprawdę sprowadzały się do tego, jak znaleźć właściwą równowagę. Równowagę w tej przestrzeni, która da miejsce na oddech państwu polskiemu.
Ale zanim sięgniemy historycznie, skąd myśmy się na tych przestrzeniach wzięli, to może w tych czasach właśnie mniej więcej, kiedy Józef Piłsudski się urodził w cieniu klęski Powstania Styczniowego, wtedy ówczesne pokolenie Polaków zaczęło się zastanawiać nad przyczynami naszego upadku. To był taki pewien paradoks historyczny, a może wcale nie paradoks, że taka bardzo ostra, chyba najostrzejsza w naszych dziejach dyskusja na temat przyczyn upadku dawnej Polski w pewnym sensie poprzedziła intelektualnie odrodzenie Polski niepodległej. I wtedy wśród krakowskich stańczyków, u jednego z naszych największych historyków i myślicieli, Józefa Szujskiego, pojawiła się taka myśl, że te przestrzenie nas zniszczyły, że Polska rozciągnęła się na wschód za daleko i że nie mieliśmy siły, żeby tej całej przestrzeni opanować, żeśmy zmarnowali naszą energię dziejową gdzieś tam skupioną pod koniec średniowiecza w takim krańcowym, ale jednak zachodnioeuropejskim królestwie, jakim była Polska Kazimierza Wielkiego, żeśmy rozproszyli gdzieś tam na kresowych przestrzeniach, rozleniwiliśmy się, tak jak XIX-wieczni pisarze barwnie opisuje, że duch Polski się rozleniwił i tak właśnie uwschodnił. Krótko mówiąc, że ta cała epopeja nam się nie opłaciła. I teraz pytanie jest, musieliśmy na ten wschód iść, czy nie?
Myślę, że pytanie postawione przez Szkołę Krakowską nigdy nie pozostanie rozstrzygnięte. Dlatego, że nie wiemy, de facto zadecydowało o upadku konstruktu geopolitycznego I Rzeczypospolitej. A poza tym być może rozdział ten nie jest zamknięty. To może jest tylko chwila. Dlatego, że pomoc bałtycko-czarnomorski przy całej swojej trudności, o której zaraz powiem, ma w sobie taką samodzielność jako geopolityczny konstrukt. Ma konkretne granice, które geografia mu wyznacza. Teraz, czy tak się to musiało potoczyć? No, trochę jednakowoż geografia spycha przestrzeń ekspansji, czy kierunku ekspansji społeczeństwa, czy ludu zamieszkującego tereny etnicznej Polski na wschód, przede wszystkim z powodu komunikacji. Otóż dokładnie na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim jest tak, że sieć rzek, główne rzeki mają silniejsze prawe dopływy. Kiedyś poruszano się rzekami. Poziom wód w średniowieczu było kilka metrów wyższy. To nie są tylko cieki wodne, ale są strumienie, półbagna, lekkie przenoski. I działy rzeczne są płaskie, wierzchowiska nie są duże między zlewniami różnych rzek, między działami rzecznymi różnych rzek. I Rzeczpospolita, mające prawo mocniejsze dopływy, proszę zwrócić uwagę, jaka jest prawidłowość. Odra, Warta, Notyć, Wisła, Bug, Narew. Tak? Później mamy tak aż do Dniepru. Wilejka, Dźwina, Bug, Prypeć, Dniepr, tak, Wisła, San, Dniestr. I tworzyło to sieć komunikacyjną. Jak jeszcze będziemy pamiętać o tym, że układ dróg też podążał za kierunkiem rzek, dlatego że doliny wytyczały drogi, no to tworzył to autonomiczny system drogowy, komunikacyjny. Zresztą to widać po kampaniach inflanckich Batorego, jak działa były przewożone, tak? Dźwiną na przykład. Tak? Po innych kampaniach wojennych. No i jest to problem, dlatego że pomimo tego, że jednakowoż są jakieś tam naturalne granice i ta Brama Smoleńska jest taką furtą z zawiasem, czy Brama Morawska też w granicach Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego jest drugą taką furtą z zawiasem, czy z kłódką, która strzegła wejścia cieśni lądowych w kierunku wnętrza Rzeczpospolitej. O tyle jednakowoż nie są to też perfekcyjne granice. No, nie byliśmy wyspą otoczoną oceanami albo górami jak Szwajcaria. I to powodowało jednakowoż bardzo dużo tak zwanych kierunków geostrategicznych i rozpraszanie sił. Na dodatek, moim zdaniem, chyba ostatecznie oklęski Rzeczypospolitej, poza tym, że niestety, to jest moje subiektywne zdanie, klasa polityczna nie dźwignęła odpowiedzialności posiadania państwa w tak trudnym miejscu geograficznym, zadecydował chyba potop szwedzki jednak. I wydarzenia połowy XVII wieku, gdy próbowano dokonać pierwszego rozbioru Polski wówczas, tak, na osi właściwie północ, południe i po części nawet zachód. I przekręcono siłę geopolityczną Rzeczpospolitej wtedy, jak gdyby. Teoretycznie Polska wyszła zwycięska z tych wojen, ostatecznie zakończonych zwycięstwem wiedeńskim. Ale to tylko teoretycznie.
Ale straszną cenę były. Tak?
Straszną cenę. Dewastacja populacyjna, dewastacja materialna, koncesje polityczne, zresztą utrata Kijowszczyzny, Bramy Smoleńskiej. Tak? Brama Smoleńska jest głównym punktem ciężkości wobec naszego największego historycznego przeciwnika, którym okazała się być Rosja, bo początkowo była lekceważona, czy Moskwa, tak? Która była lekceważona jako jakieś, za przeproszeniem, leszcze tam daleko, gdzieś tam właściwie w Azji, na końcu świata, w Zasarmacji. I utrata Bramy Smoleńskiej spowodowała, że wojska rosyjskie bardzo łatwo mogły się znaleźć w sercu Polski, czyli w Dolinie Wisły, po szybkim marszu, właściwie bez przeszkód terenowych, bo ani Berezyna, ani właściwie Niemen, a na pewno zanim Grodno i później Brześć od południa nie był twierdzą, nie zagradzały drogi do serca Rzeczpospolitej wojskom rosyjskim. I utrata Bramy Smoleńskiej, moim zdaniem, z twierdzą Smoleńsku i właśnie w XVII wieku przyspieszyła ten okres. I nie wiem, czy była możliwość odwrotu od tej sytuacji. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no, napór jednak i z zachodu i wschodu, i też przecież Habsburgowie nie próżnowali, próbując rozgrywać politykę wewnętrzną Rzeczpospolitej po to, żeby absorbować jej zasoby na kierunku tureckim, na kierunku podolskim, na kierunku właśnie czarnomorskim, który nie był prymarnym dla interesów Rzeczpospolitej. Nie był też prymarny dla interesów Turcji, bo Turcja prowadziła ekspansję wzdłuż Doliny Dunaju do serca Habsburgów I to był tylko flankujący ruch nad Czarnomorzu, tym takim północ, na wybrzeżu północnego nad Czarnomorza. I dla nas też to nie zagrażało właściwie docelowo. Nie zagrażało przez dłuższy czas sercu Rzeczpospolitej, które dopiero jest za bramą przemyską i strzeże tego serca i Zamość, i Przemyśl, a później nawet jeszcze Dęblin. Więc, bo Dolina Wisły jest kręgosłupem państwa polskiego. Tak? No i można by oczywiście tu mnożyć. Także moim zdaniem ta utrata bramy smoleńskiej z punktu widzenia wojskowości zaciążyła. Oczywiście wszyscy się uczyliśmy, że utrata Bałtyku czy dostępu swobodnego. I oczywiście nie należy tego pomijać, dlatego że to też utrąciło nam kręgosłup ekonomiczny, spowodowało, że ci, którzy kontrolowali ujście Wisły, czy to byli Szwedzi, czy później no, Prusacy, zaczęli mieć tak zwany lewar na interesach Rzeczypospolitej. Ale też akurat w przypadku Bałtyku bardzo dużo było zaniedbań wewnętrznych w państwie polskim. No, nierozstrzygnięcie kwestii Gdańska, nierozstrzygnięcie politycznych reform związanych ze stanem kupieckim, co mogłoby umożliwić rozwój właściwy. Być może bardziej byśmy się odwrócili w kierunku morza, tego, które się zaczęło rozwijać, tego geopolitycznego morza, które poparciło Atlantyk, linie komunikacyjne przez Atlantyk do Nowego Świata i do starych zasobów Azji wokół Afryki. W oparciu o prawdę Niderlandy, Anglię, Półwysep Iberyjski bogaciły się i mogliśmy wziąć w tym udział w tym sensie, że handlować na zasadach wyznaczanych przez polską rację stanu, a nie przez interesy kupców niderlandzkich, kontrolujących z kolei rynki gdańskie i manipulujących naszą szlachtą. No to pojawia się bardzo wiele wątków. Nie rozstrzygniemy teraz, myślę, że nigdy ta kwestia nie będzie rozstrzygnięta. Natomiast faktem jest, że rozbiory Rzeczpospolitej zakończyły ten wielki konstrukt geopolityczny, który odżył lekko za czasów Napoleona i stąd wyprawa moskiewska, po części nadzieje Polaków, poparte wysiłkiem krwi w zdobywaniu Smoleńska, Morzajskiem, odwrotem Napoleona. Potem, prawda, liczono na przywrócenie, po tym, gdy Napoleon przekroczył linię graniczną Niemna, przywrócenie konstruktu tego tworu politycznego Rzeczpospolitej. No i w czasie rozbiorów rzeczywiście zmagaliśmy się z tym. Ta tkanka społeczna tkwiła mentalnie w Rzeczpospolitej. No dość powiedzieć, że sam pochodzę z rodziny kresowej i sam pamiętam rodzinne opowieści, że dla moich przodków świat polski kończył się na tak zwanych limanach. Tak? Taki horyzont myślenia, gdzie skończy się polski świat, limany, czyli nawet może z lekką przesadą to mówiono, ale no tak to w narracji rodzinnej było, a limany to nic innego, przecież jak te takie rozlewiska wielkich rzek obecnie Ukrainy do Morza Czarnego zasolone, tak, Bochu, Dniestru i Dniepru i gdzieś ten świat właśnie tam zamknięty w tych granicach, gdzie ta tkanka społeczna związana z Rzeczpospolitą i konstruktem geopolitycznym, nasza literatura, sztuka funkcjonowały. No i później rzeczywiście okazało się, że próżnia bezpieczeństwa powstała po przegraniu przez wszystkich zaborców wojny światowej z ludźmi morza geopolitycznego, spowodowała, że o ile Wersal coś tam rozstrzygał, to generalnie siły zbrojne czy Wojsko Polskie odrodzonej Polski musiało rozstrzygnąć przestrzeń życiową swoją na wschodzie. I tu się pojawia kwestia, która do dnia dzisiejszego jest aktualna i będzie tym bardziej, zapewniam państwa, w XXI wieku. Musieli się zmierzyć z tym, że perymeter obronny i strefa buforowa właśnie w wyniku istnienia Bramy Smoleńskiej, później braku przeszkód terenowych aż po Dolinę Wisły, determinuje, że siły zbrojne RP muszą widzieć teatr polski wojenny jako coś większego. No i teraz rozstrzygnęliśmy to w Bitwie Warszawskiej, Bitwie Niemeńskiej z korzyścią dla nas. Otwartą kwestią jest, jak daleko mogliśmy pójść. No i tu jest w tym momencie dobrze było powiedzieć, jak wygląda ten teatr wojenny. Tak? Bo teatr wojenny polski to w największym obrazku to jest coś takiego, co zaczyna się między Karpatami a Bałtykiem i to jest najwęższe miejsce niziny środkowoeuropejskiej, skąd bardzo łatwo wyprowadzić atak na Rosję. I czego Rosja się boi, bo ma wachlarzowo wychodzące kierunki operacyjne do swojego serca i chciałaby jak gdyby przesunąć ten korek jak najdalej do Odry. Tak? To jest najdoskonalsze miejsce dla Niemców do tego, żeby kontrolować poczynania Rosji. Stąd Rzeczpospolita była pewnym poligonem, można powiedzieć, jej teren. No i jednocześnie Dolina Wisły, nie mająca ochrony od wschodu i te kierunki operacyjne, głównie dwa. Centralny i południowy. Tak? Centralny to obecna Białoruś aż do Bramy Smoleńskiej. która jest pomiędzy, Dźwiną a Dnieprem, które akurat skręcają wówczas, tworząc taki korytarz. I tam jest, między Witebskim a Orszą jest doskonałe przejście, żeby uderzyć na Moskwę, a z Moskwy na Warszawę. Doskonałe do ruchu wojsk, do komasacji wojska, tak żeby go nie dzielić, co jest zmorą zawsze dowódców. Stąd twierdza była w Smoleńsku. I kontrola tego miejsca zasadniczo determinuje układ sił na wschodzie Europy. I później były bagna prypeckie, tak? Czyli linia Prypeci z dopływami, która jak taką fosą odgraniczała Teatr Południowy, ukraiński, od Teatru Północnego. One nie działały, od Teatru Środkowego, one nie działały razem, co było widać też w 20 roku, gdy Tuchaczewski podszedł pod Warszawę i tutaj się pojawia sławny X Wisły, o którym może zaraz powiem, X Wiślany. No a wojska te na południu, poniżej Prypeci nie dociągnęły. Pojawiła siły Wojska Polskie odskoczyły od przeciwnika i oderwały się od przeciwnika i zdążyły od południa w oderwaniu od przeciwnika, a jeszcze z kolei z kierunku ukraińskiego przez Bramę Przemyską nie podszedł przeciwnik, który by flankował nasze poczynania. Wprowadził uderzenie z Nadwieprza, tak, i rozstrzygnęły kampanię. No i już na wewnątrz polskim teatrze wojennym pojawia się też pewna prawidłowość, że Wisła właściwie jest Sanem oraz Bugonarwią jest X-em, tak, i od wschodu.
Czyli układa się w literę X.
Tak, i od wschodu uderzenie na Warszawę prowadzi, jak gdyby ma tendencję do przeistoczenia się w próbę obejścia Warszawy od północy, co z kolei odsłania linie komunikacyjne od bazy operacyjnej przeciwnika. I to Tuchaczewski to zaliczył, stąd wyprowadził Piłsudskiemu uderzenie z Nadwieprza. Przy czym sytuacja ówczesna Tuchaczewskiego była trochę trudniejsza i łatwiejsza jednocześnie niż obecnie na przykład armii rosyjskiej, gdyby chciała wykonywać uderzenie na Warszawę. Dlatego, że wówczas były Prusy, w związku z tym nie miał szerokości manewru operacyjnego Tuchaczewski, ale jednocześnie nie mógł być z północy szturchany, tak, przez siły zbrojne RP, a jednocześnie no, zastanawiam się, czy Tuchaczewskiemu tak naprawdę nie chodziło nie tyle o zajęcie Warszawy, ale o odcięcie linii Wisły i Gdańska, z którędy mogła przyjść pomoc, złamanie morale w ten sposób obrońców. Generalnie odcięcie Polski od morza, od Wisły, od tej bazy, od tej podstawy. No i jak gdyby przecięcie mu tych linii komunikacyjnych płytko nawet wystarczyło, bo aż do jak gdyby linii komunikacyjnych równoleżnikowo na południe od Prus przecięło mu całą podstawę operacyjną. No i generalnie przegrał. Teraz jak gdyby ta szerokość jest głębsza, jest obwód kaliningradzki, tak? W związku z tym jest druga podstawa operacyjna, nie tak głęboka i może bez głębi strategicznej, ale jednak jest. No ale z drugiej strony jest linia Wisły, jest szersza, Gdańsk jest Polski, a nie jest żadnym wolnym miastem, nie ma dyskusji i no i jest ta sytuacja trochę inna i łatwiejsza i trudniejsza jednocześnie. Natomiast ten X sławny powodował, był zmorą dla wielu armii w naszych kolejnych powstaniach listopadowym, zresztą dla armii niemieckiej, rosyjskiej w I wojnie światowej również.
Można historycznie, jak rozumiem, powiedzieć, że te kolejne, że te szlaki bojowe istnieją cały czas, tak? Że one się tak do końca nie zmieniły gdzieś od czasów batoriańskich do czasów dziś prowadzonych przez oficerów amerykańskich emerytowanych gier wojennych.
Identycznie, i nie tylko emerytowanych, tylko realnych również, identycznie przebiegają, dlatego że jest jedną iluzją z czasów współczesnych komputerów, że to się jakoś dzieje w jakiejś wirtualnej nadprzestrzeni. Nie, są konkretne fizyczności. Tak jak kiedyś piechur
i
musiał
przekraczać. I zmiana technologiczna, rakiety, samoloty, nie, to nic nie zmienia?
Nie, to zmienia tylko w tak zwanej nowoczesnej bitwie zwiadowczej, że rolowanie świadomości sytuacyjnej, ale później trzeba w przestrzeni wykonać ten manewr. I ten manewr się wykonuje 70-tonowymi czołgami, które muszą pokonywać przeszkody. One jest błoto, jest grzęzno. No, jest przestrzeń, realna przestrzeń, w której się porusza wojsko i nie ma żadnej różnicy. I wręcz nawet można powiedzieć, że są używane teraz drogi, ciągi komunikacyjne niż kiedyś, bo kiedyś konnica, piechota mogła zejść z tej drogi, jakoś się poruszać, chociaż też wybierała zawsze drogę, dlatego te węzły komunikacyjne zawsze były istotne. I teraz jest dokładnie identycznie. Także nie bądźmy w iluzji, że jest inaczej. Oczywiście w początkowej walce o świadomość sytuacyjną to na większe odległości toczy się ta nowoczesna bitwa zwiadowcza, stąd są rakiety, niszczenie radarów i tak dalej. Ale potem już samo rozstrzygnięcie w przestrzeni, zajmowanie jakiegoś terytorium, uchwycenia miejsca, z którego możemy dalej dokonywać projekcji siły, wykonuje się dokładnie według ruchów tak zwanych fizycznych, kinetycznych. przy jeszcze większych wagonomiarach. Ogon logistyczny współczesnego wojska, gdzie trzeba tą ropę przewieźć, śrubki, ten cały ciężar, zapasy jest jeszcze większy przecież niż kiedyś, gdzie żołnierz niósł na plecach albo konno, prawda, się wiozło przy siodle. No więc te ciężary naciskające na glebę są również większe i to są do tej pory te same prawidłowości co do dzielenia wojska i tak dalej, i tak dalej.
Powiedział pan tutaj o tym, że Rosja jest w pewnym sensie skazana na ekspansję. Z drugiej strony jest tak, że każdy, kto chce w jakikolwiek sposób kontrolować Rosję, czy też przeciwdziałać tej ekspansji, musi robić to z terytorium Polski.